Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, chyba coraz częściej będę powtarzał Państwu, że prowadzę kanał, który nie ma swojego odpowiednika w polskim internecie i wielokrotnie mi o tym mówiono. Dlatego, że gdyby tak się działo, to by można było się dowiedzieć z innych miejsc. A nieoficjalnych, to znaczy poza oczywiście agencjami prasowymi, które jakby od tego są, żeby powtarzać informacje, których zresztą nie robią. A iż coś się na świecie ciekawego dzieje. To, o czym powiem w tej chwili, nie zmieściło się w żadnym serwisie informacyjnym żadnego polskiego portalu, no ale nic dziwnego. To jest to, co się u nas dzieje, to przychodzi ludzkie pędzie. A więc tak, China Plus, tytuł artykułu za Xinhua, planowane ćwiczenia wojskowe południowo-koreańsko-amerykańskie mogą zagrozić negocjacjom KRLD ze Stanami Zjednoczonymi. I cytuję. Pyongyang może zakończyć planowane negocjacje na szczeblu roboczym z Waszyngtonem, jeśli z kolei zaplanowane i wykonane będą wspólne ćwiczenia wojskowe między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Południową, podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, ostrzegło we wtorek. I tutaj stosowne zdjęcie pokazujące śmigłowce w amerykańskiej bazie w południowej Korei. W dwóch specjalnych, oficjalnych oświadczeniach koreańskiej Centralnej Agencji Prasowej KCNA, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówił o nadchodzących ćwiczeniach Denming 19-2. Taki kod tych ćwiczeń. Kiedy rozmowy na szczeblu roboczych są w kalendarzu roboczym, kiedy rozmowy między KRLD a Stanami Zjednoczonymi są na szczeblu roboczym, a są już w kalendarzu, Stany Zjednoczone próbują zorganizować wspólne ćwiczenia Denkmeng 19-2 z Koreą Południową, naruszając zobowiązania podjęte na najwyższym szczeblu, pisze raport KCNA. To wyraźnie narusza podstawowego ducha współpracy oświadczenia KRLD-USA, jest rażącym naciskiem na nas. Jeśli staną się te ćwiczenia rzeczywistością, wpłynie to na negocjacje na poziomie roboczym między KRLD i USA. Zgodnie z umową, Pyongyang zobowiązał się do powstrzymania testów rakietowych i nuklearnych, podczas gdy Waszyngton zgodził się zakończyć wspólne ćwiczenia wojskowe USA i Korei Południowej na Półwyspie Koreańskim. Negocjacje na poziomie roboczym, które mają się rozpocząć w połowie lipca między Pyongyangiem a Waszyngtonem, zostały uzgodnione podczas zeszłomiesięcznego szczytu KRLD-USA, kiedy pan Trump rozmawiał z panem Kimem w Panmunjomie. KRLD zdecyduje, czy kontynuować negocjacje po ewentualnych ruchach, po przyszłych ruchach Stanów Zjednoczonych. To wszystko. Przypominam, że to jest wiadomość z China Plus. Proszę Państwa, ja nie wiem, dlaczego Trump usilnie stara się pogorszyć sytuację. Nie wiem. No, ja zaczynam powoli rozumieć tego człowieka, chyba jego sposób myślenia, bo on sam zresztą kiedyś powiedział, że on się gdzieś tam w jakiejś książce, zdaje się, którą za niego wydali, a on się przyznał dziennikarzom, przyznał, po prostu mówił o nim, że on się przyzwyczaił do bardzo twardych negocjacji, no bo on przecież działał na rynku nieruchomości w Nowym Jorku, głównie z Żydami, w środowisku żydowskim. I on się przyzwyczaił do bardzo trudnych negocjacji, bardzo ostrych negocjacji, negocjacji, w których nie brak było właśnie tego typu działań jak groźby, których groźby były rzeczą standardową. No więc ja Państwu powiem tak, to tyle co on o sobie mówił. To nie jest mój wymysł, tylko to, co on o sobie mówi. Natomiast ja Państwu powiem tylko tyle, że ja owszem odebrałem kilka kursów negocjacji i to już będąc stosunkowo zaawansowanym wieku, bo miałem gdzieś około 50, między 50 a 55 rokiem życia nauczyłem się negocjować i myślę, że w tym byłem zupełnie niezły. I wiem o tym, że u nas w polskiej kulturze, oczywiście ja mówię o polskiej kulturze, ale myślę, że to, że kultura negocjacji jest chyba rzeczą ogólnie przyjętą. Oczywiście za wyjątkiem żydostwa, no ale żydostwo, jak Państwo wiecie, to jest plemię zupełnie nieprzystające do niczego, co Bóg wymyślił, jeśli chodzi o ludzi. Myślę, że negocjacje to jest, jeśli w negocjacjach używa się gróźb, to znaczy, że ten taki człowiek nie powinien w ogóle brać się za negocjacje, bo to jest no po prostu negocjacje mogą być twarde, ale jeśli one niosą za sobą groźby, no to myślę, że znaczy groźby, ostre groźby, to nie to, że dam ci w zęby, jak nie zgodzi się ze mną. Nie, oczywiście nie chodzi o takie groźby, chodzi o groźby znacznie poważniejsze. No to oznacza, że coś jest nie tego, że te dwie strony chyba nie powinny się w ogóle brać do negocjacji. Ale ja nigdy nie miałem do czynienia z negocjacjami z Żydami. W każdym razie być może miałem do czynienia z Żydami, ale się ukrywali pod polskimi nazwiskami, więc nie wiedziałem, że to Żydzi. Być może, bo niektórzy z nich zachowywali się bardzo, bardzo podobnie do jak Żydzi. Szczególnie jeden człowiek, mój były dyrektor w Emaxie, to był człowiek, który zachowywał się dosłownie. I ja nie byłem w stanie spokojnie przy nim funkcjonować. Jeśli ktoś za podstawowe narzędzie negocjacyjne uważa groźby, no bo to są groźby, bo proszę nie zapomnieć o tym, że ćwiczenie militarne z udziałem dużej ilości żołnierzy, no to już nie jest zabawka, to nie, czyli jeśli na poziomie państw grozi się działaniami zbrojnymi, to jest to, no nie, to na pewno tego nie można nazwać negocjacjami. Po prostu nie, tego się nie da nazwać negocjacjami. A już szczególnie, znaczy jeśli Trump używa tego typu gruźb, ale w ogóle on lubi groźby, prawda? Dodatkowo lubi spełniać. Jeśli on Amerykanin. Załóżmy, że on jest Amerykanin. Załóżmy. Aczkolwiek uważam, że mentalnie jest Żydem. Ale załóżmy, że on jest Amerykaninem. Takim zwykłym, normalnym Amerykaninem. Jeśli on uważa, że negocjacje, w negocjacjach powinny mieć miejsce, znaczy jest miejsce w ogóle na takie narzędzie jak groźba, to znaczy, że on jest prymitywnym Amerykaninem. Oczywiście, jeśli on jest już Żydem, to nie, to on jest po prostu, no to on jest Żydem, no więc tutaj jakby z natury rzeczy Żyd to jest, no popatrzcie Państwo, jak zachowują się Żydzi w tej chwili, na przykład ta młodzież żydowska, która przyjeżdża tutaj, na przykład, czy ostatnio, wczoraj czytałem bulwersującą historię, że na Cyprze 12 chłopaków żydowskich zgwałciło jedną Brytyjkę. Wyobraźcie sobie. 12 żydowskich chłopaków. Czy to w ogóle jest jakiś... Nie, no dobra. Okej. Okay. Dobra, nie będę kontynuował. A więc A więc jeśli prymitywny Amerykanin, załóżmy, że on jest Amerykanin, tenże tam, prymitywny Amerykanin bierze się do negocjacji z precyzyjnymi i subtelnymi Azjatami, którzy potrafią od tysiącleci negocjować, no to i negocjuje, jemu się wydaje, że on negocjuje, no to cóż można o tym powiedzieć, że jemu się wydaje. No tak, no bo nic innego, nie da się o tym powiedzieć. To jemu się wydaje, że on negocjuje. Wiecie Państwo, zawsze, gdy myślę o negocjacjach, o wyrafinowanych negocjacjach, to przychodzi mi na myśl cały okres cywilizacji chińskiej, kiedy to Chiny rozrastały się w bardzo prosty sposób, bardzo wolno, ale w bardzo prosty sposób. To właśnie były negocjacje. Negocjacje z plemionami sąsiednimi. Na przykład to jeszcze były plemiona chińskie, później coraz dalej. Mieli do czynienia Chińczycy z innymi plemionami. To wyglądało tak, że to się wszystko odbywało w sposób pokojowy. To znaczy, że oni ich przekonywali, oni im mówili, dobrze, no, znaczy te plemiona oczywiście barbarzyńskie zdawały sobie sprawę z tego, kto tu jest stroną, no, nieporównanie o wyższej cywilizacji niż oni. I te plemiona bardzo często, przynajmniej ich elity, no, dzisiejszymi słowami operując, pojęciami, ich ówczesne elity, zdawały sobie sprawę z tego, że byłoby dobrze mieć taką kulturę, być w obrębie takiej kultury chińskiej. No więc i powoli to zaczęło funkcjonować w ten sposób, że te plemiona zewnętrzne, chcąc wchodzić w orbitę kultury chińskiej, zaczęły składać daniny cesarzowi, a z kolei cesarz zobowiązywał się opiekować tymi plemionami. No i to szło coraz głębiej, a w końcu te plemiona najczęściej inkorporowały się do chińskiej cywilizacji. Proszę nie zapomnieć o tym, że w chińskiej cywilizacji zawsze było tak i nigdy inaczej. Zawsze było tak, że Chińczykiem nie był ten, kto urodził się Chińczykiem, urodził się na tej ziemi. Chińczykiem był ten, kto akceptował chińską kulturę. Rozumiecie Państwo? Akceptował chińską kulturę. Jednym z największych Chińczyków, jakich ja znam, oczywiście zapewne były ich setki i tysiące, który daje temu przykład, był admirał He na 100 lat przed Kolumbem. Wielki Chińczyk, który był muzułmaninem, który w ogóle z innego obszaru kulturowego przyszedł, no i stał się Chińczykiem. I jak powiedziałem, takich ludzi były na pewno tysiące. Dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego ja mówię o kulturze? No bo jeśli ja mam do czynienia z takim człowiekiem, o kulturze chińskiej oczywiście, jak ja mam do czynienia z takim człowiekiem, to co ja na tym poziomie, z jakim na tym poziomie, to znaczy na poziomie prezydenta USA, to co ja mogę powiedzieć o takich metodach w stosunku do Koreańczyków, do starożytnego narodu. Amerykanie do pięt nie sięgają kulturowo. No do pięt. Mogliby im czyścić buty kulturowo. No ale nie, uważają, że swoim żydowskim w dodatku, i to najgorsze z tym wszystkim, żydowskim podejściem, żydowskimi narzędziami, czyli bijąc prosto w twarz, coś osiągnął. No to nie to, nie w ten sposób, nie z tymi ludźmi. Tak można ewentualnie rozmawiać z Niemcami. Tak, no Niemcy się do tego nadają. W mordę nożem i na tory. Tak jest. Z Niemcami tak można, nawet powinno się, bo oni innego języka nie rozumieją od setek lat. Czy to byli Prusacy, czy jak coś inni. Oni nie rozumieli nigdy innego języka, więc z nimi trzeba tak rozmawiać. Natomiast nie z Azjatami, no nie wolno. No po prostu nie wolno. No ale przecież. A tak to jest. No takiego, przyszło nam żyć w epoce, gdy prezydentem Stanów Zjednoczonych jest taki człowiek i nic się na to nie poradzi. Po prostu musimy to jakoś przeżyć. Obyśmy my to przeżyli bezboleśnie. Tak, i oby te negocjacje nie zostały zerwane. No bo jeśli te ćwiczenia się zaczną, no to zostaną oczywiście zerwane. No i koniec. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.